Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 15 listopada. Rząd wiktoriański chce wydać ponad 5 miliardów dolarów na budowę mieszkań dla najbardziej potrzebujących. Donald Trump nie chce uznać zwycięstwa Joe Bidena. W Waszyngtonie demonstracje zwolenników Trumpa. A w Polsce ponad 25 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 548 zgonów. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Rząd wiktoriański zobowiązuje się do bezprecedensowego wydatku w wysokości 5,3 miliarda dolarów na zbudowanie 12 tysięcy mieszkań dla osób najbardziej potrzebujących. To największa jak dotychczas inwestycja w Australii. 1000 mieszkań socjalnych trafi do rdzennych mieszkańców Wiktorii. 2000 trafi do osób cierpiących na choroby psychiczne, a kolejnych 1000 zostanie przeznaczonych dla ofiar przemocy w rodzinie. Minister do spraw mieszkań Richard Wayne podkreśla, że inwestycja zostanie rozłożona na obszar całej Wiktorii. 25% inwestycji przypadnie regionalnej Wiktorii.
When you provide a safe, affordable and secure house, you give people the opportunity, you give them a pathway, you give them a chance to really rebuild their lives going forward. And there is no better public outcome than to this form of investment that we have today. We are also ensuring that this investment is in fact spread right across Victoria. 25% of the investment will be in regional Victoria.
Minister dodał, że 11 tysięcy mieszkań ma zostać oddanych do użytku w czerwcu 2023 roku, a pozostałe 1300 do czerwca 2024. Oto inne doniesienia z Australii. Rząd Morrisona nadal rozważa inne możliwości ściągnięcia większej ilości obywateli Australii, którzy utknęli za granicą z powodu COVID-19. Jednak sektor edukacji będzie musiał poczekać na decyzje rządów stanowych w odniesieniu do przyjazdu studentów zagranicznych. Federalny minister edukacji Dan Tehan powiedział Sky News, że Australia staje się ofiarą własnego sukcesu z obywatelami, którzy chcą powrócić do domu, a są narażeni na epidemię w innych krajach. Tymczasem australijski sektor edukacyjny uzależniony jest od opłat zagranicznych studentów w wysokości 40 miliardów dolarów. Został ten sektor dotknięty bardzo mocno pandemią koronawirusa. Minister Tehan uważa, że priorytet powrotu mają jednak obywatele Australii.
What we've said and made it very clear is within the existing caps, priorities have to be given to returning Australians. That has to be our priority, and we've made that very clear to state and territory governments. But once there is obviously room for international students, then what we've been saying to state and territory governments is work with the university sector to see, well, what is the best way that we can bring international students in.
Przechodzimy do doniesień ze świata. W Rumunii 10 osób zginęło w pożarze w szpitalu COVID w miejscowości Pattaya Neamț. 7 osób, w tym lekarz dyżurny, jest w stanie krytycznym. Według informacji mediów ogień pojawił się na oddziale intensywnej terapii w dwóch salach, gdzie leżeli chorzy na COVID-19, w sumie 16 osób. Strażacy podejrzewają, że przyczyną pojawienia się ognia było zwarcie w instalacji elektrycznej. Doszło też do eksplozji. Donald Trump nie chce uznać zwycięstwa kandydata demokratów Joe Bidena. Prezydent USA przegrał w ciągu ostatnich kilku dni kilka procesów sądowych w kluczowych stanach, w tym w Michigan i Pensylwanii. Renomowana firma prawnicza Porter, Wright, Morris & Arthur wycofała się z reprezentowania prezydenta w Pensylwanii. Natomiast republikański prawnik w Arizonie wycofał pozew, bo nie był w stanie wykazać, że doszło tam do nieprawidłowości wyborczych. Tymczasem w Waszyngtonie trwa demonstracja zwolenników Donalda Trumpa. O szczegółach Marek Wałkuski z Informacyjnej Agencji Radiowej. Oh,
W manifestacjach poparcia dla Donalda Trumpa biorą udział jego zwolennicy z całego kraju. Wielu ma na sobie koszulki z podobizną prezydenta. Maszerując ulicami stolicy, powiewają amerykańskimi flagami i transparentami z hasłami Trump 2020 oraz Stop the Steal, czyli zatrzymać kradzież. To ostatnie jest wyrazem powszechnego wśród zwolenników prezydenta przekonania, że zwycięstwo Joe Bidena jest wynikiem oszustwa. Prezydent Donald Trump spędzał sobotę grając w golfa. W drodze do swego klubu golfowego pod Waszyngtonem prezydencka kolumna przejechała przez Freedom Plaza, gdzie odbywało się główne zgromadzenie. Prezydent USA pozdrawiał swoich zwolenników z zaprzyciemnianych szyb prezydenckiej limuzyny zwanej Bestią. Po zakończeniu głównego wiecu, na którym przemawiało kilkadziesiąt osób, manifestanci przeszli pod siedzibę Sądu Najwyższego, domagając się, by zatrzymał zatwierdzenie wyników głosowania.
Na Białorusi w wielu miejscach upamiętniono Ramana Banderenkę. 31-letni zwolennik opozycji został najpierw napadnięty przez kilku ludzi w cywilnych ubraniach, następnie przewieziony na posterunek policji. Potem ze śladami licznych pobić trafił do szpitala, gdzie zmarł. O szczegółach Włodzimierz Pac z Informacyjnej Agencji Radiowej.
W Mińsku ludzie od samego rana przynoszą kwiaty na tak zwany Plac Przemian. To tam Raman Banderenka został zatrzymany prawdopodobnie przez funkcjonariuszy milicji w cywilnych ubraniach i kominiarkach. Podobnie miejsca pamięci zmarłego z ułożonymi stosami kwiatów i zapalonymi zniczami powstały spontanicznie w wielu miastach Białorusi. Grodnie, Witebsku, Brześciu i Naroczy. W Mińsku kobiety wychodząc na cotygodniowy protest tworzyły łańcuchy solidarności i pamięci m.in. w pobliżu bibliotek narodowej. By oddać hołd Banderence, zapalono te znicze obok stołecznej cerkwi znajdującej się na placu Prytyckiego. W podstołecznym mieście Żodzina kilkanaście pań wyszło na spacer z biało-czerwono-białymi parasolkami, czyli w kolorach nawiązujących do białoruskiej historycznej flagi.
W rejonie południowego Kaukazu trwa eksodus Ormian. Tysiące mieszkańców Górnego Karabachu opuszcza swoje domy i ucieka z terenów zajmowanych przez wojska Azerbejdżanu. Jak informują pracujący w tym regionie niezależni obserwatorzy, część uchodźców pali swoje domy, żeby nic z ich majątku nie dostało się w ręce wroga. O szczegółach Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Wspierająca samozwańczą Republikę Górskiego Karabachu Armenia pod patronatem Rosji podpisała z Azerbejdżanem porozumienie o zawieszeniu broni. Na mocy dokumentu Baku przejmuje kontrolę nad częścią terenów dotychczas kontrolowanych przez separatystów. Ormianie, których gospodarstwa znalazły się na terenach zajmowanych przez Azerbejdżan, uciekają do miejscowości kontrolowanych przez Armenię. Jak informują pracujący w tym rejonie niezależni obserwatorzy, uchodźcy niszczą zabudowania gospodarcze i podpalają domy. Według władz w Erywaniu ze 150-tysięcznego Górskiego Karabachu uciekło do tej pory ponad 90 tysięcy osób. Na linii rozdzielającej zwaśnione strony rozlokowują się rosyjskie siły rozjemcze, które będą monitorowały przestrzeganie porozumienia. Rosja nie konsultowała swoich działań ani z ONZ, ani z OBWE i jej siły rozjemcze nie mają międzynarodowego mandatu.
Jeszcze jedna informacja z Londynu. Jak podaje The Financial Times, w przyszłym tygodniu premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosi, że od 2030 roku obowiązywać będzie zakaz sprzedaży nowych samochodów napędzanych silnikami spalinowymi. Będzie to dotyczyło zarówno silników benzynowych, jak i dieslowych. Zakaz, który pierwotnie miał wejść w życie w 2040 roku, to część nowej polityki ekologicznej. Jej głównym założeniem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Przechodzimy do doniesień z Polski. 25 571 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 548 zgonów. To najnowsze dane dotyczące pandemii w Polsce. 429 osób, które zmarły, miały jeszcze inne tak zwane współistniejące choroby. Ostatniej doby wyzdrowiało ponad 14,5 tysiąca osób. O szczegółach Barbara Góra z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim, prawie 3500 przypadków i dolnośląskim prawie 2800. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych zakażeń stabilizuje się.
Wyniki sobotnie są zawsze dość wysokie, ale widzimy, że jest to pewna stabilizacja już tych nowych zakażeń. Jest to dobra wiadomość.
Obecnie zajętych jest ponad 22 300 łóżek covidowych i przeszło 2120 respiratorów. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że od wczoraj liczba zajętych łóżek wzrosła tylko o 22.
Kolejny plus, ponieważ dzisiejsze dane wskazujące, ile osób dodatkowo zostało przyjętych do szpitali z powodu koronawirusa, to są 22 nowe łóżka zajęte, więc bardzo niewielka liczba.
Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 691 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło przeszło 10 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 282 tysiące.
Tymczasem wirusolog profesor Włodzimierz Gut powiedział w Polskim Radiu 24, że w Polsce szczepionką na koronawirusa będzie mogło być zaszczepione 10 milionów osób. Jak dotąd najbardziej obiecujące wyniki ogłosiła firma Pfizer. Szczepionka ma zapewniać odporność na 3 lata. Zdaniem wirusologa należy jeszcze poczekać na wyniki grupy, która będzie kontrolowała szczepionkę.
Uzyskano wynik ochrony. To jest pozytywne nie tylko dla tej jednej, ale również dla wszystkich szczepionek każdego typu, że można uzyskać ochronę przed rozwojem choroby, bo przed zakażeniem nigdy. Drugie, że dość szybko udało się uzyskać znaczący statystycznie wynik. Jeszcze go nie podano w sposób oficjalny, dlatego że z reguły kontrolerem jest kto inny. Czekamy na tak zwaną grupę, która będzie weryfikowała.
Jeszcze jedna informacja na zakończenie. Dziś mija 30. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu granicznego, który określa obecny kształt granicy z zachodnim sąsiadem Polski. Uznał on ostatecznie granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. 14 listopada 1990 roku był jednym z najważniejszych w historii stosunków obu państw. O szczegółach Wojciech Osiński z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Polsko-niemiecki traktat graniczny został podpisany w Warszawie przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Hansa Dietricha Genschera. Umowa kierowała się wspólnym, jasno określonym celem uznania granicy wzdłuż Odry i Nysy. Przed 1990 rokiem dyskusja o przebiegu polsko-niemieckiej granicy torpedował porządek narzucony przez Rosję. Po upadku muru berlińskiego w 1989 roku jej podjęcie stało się jednym z warunków zjednoczenia Niemiec, uzgodnionych na konferencji 2+4. Z polskiego punktu widzenia dwustronny układ miał dać m.in. gwarancję zapanowania nad ekspansywnymi zakusami Moskwy. W umowie tej, kładącej podwaliny dla polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, potwierdzono przebieg granicy ustalony już w 1950 roku przez władze Polski Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
I czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,75 zł lub wymieniany jest na 73 centy amerykańskie. Pogoda w Australii, Sydney dzisiaj słonecznie, temperatura maksymalna 26 stopni. Jutro w poniedziałek pogodnie, porywisty wiatr i 31. W Canberrze dzisiaj słonecznie 28, jutro pogodnie i 29. W Melbourne dzisiaj zachmurzenie duże, możliwe opady i 33 stopni. W poniedziałek rano przelotne opady, później pogodnie i 23. W Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 7 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.